półrocza 2013 roku. Są dzisiaj z nami pan prezes Mateusz Morawiecki, pan Eamon Crowley, CFO oraz pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Chciałam państwa przeprosić za to kilkuminutowe, niezależne od nas opóźnienie i możemy zaczynać. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dziękuję bardzo. Chciałbym, tak jak zwykle, przeprowadzić państwa bardziej tak przez tytułem wstępu przez kilka takich najważniejszych zdarzeń, które miały miejsce u nas w banku i taką opowieść przekazać, jak patrzymy na wyniki tego pierwszego półroczu oraz pewne spojrzenie story na kolejnych 6-12 miesięcy, tak żeby dać państwu pewne wyobrażenia co do naszych wyobrażeń, jak my widzimy przyszłość w naszym banku i w tym najbliższym otoczeniu, która kształtuje nasze wyniki. Otóż przede wszystkim chcę powiedzieć na początku, że z tego pierwszego półrocza jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z poziomu integracji, jak i z tego, co sobie nazywamy business as usual. Integracja przebiega szybciej niż zakładaliśmy sobie w naszych harmonogramach. I o integracji chcę powiedzieć w trzech takich głównych komponentach. Integracja od strony operacyjnej, procesowej, prawda, czyli łączenie systemów, struktur, procesów, produktów. Integracja od strony synergii dochodowych, integracja od strony synergii kosztowych. Integracja operacyjna jest już teraz zaawansowana tak dalece, że na początku sierpnia wdrażamy ostatnie wdrożenie produktowe, tak zwane, które ujednolici kompletnie naszą ofertę produktową i usługową dla wszystkich klientów całego banku. Czyli praktycznie w 7-8 miesięcy dokonaliśmy pełnej integracji produktów. Procesy wszystkie będą jeszcze potem ujednolicane przez kolejne 12 miesięcy, bo to się wiąże z pełną integracją back-office'ów. I to będzie proces, który rozłożyliśmy sobie na kolejnych kilka kwartałów. Mamy już dzisiaj jednolitą ofertę po stronie kredytów gotówkowych. Może państwo zauważyliście w naszych reklamach. Mamy jednolitą ofertę już od lutego. Fundusze inwestycyjne sprzedajemy od stycznia w całej sieci połączonego BZW BK. Kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw od kwietnia, wspólna oferta depozytowa również od kwietnia, czyli miesiąc po miesiącu integrujemy procesy i produkty dla wszystkich naszych klientów, a nasz sztandarowy produkt konto godne polecenia wdrożyliśmy już w kwietniu tego roku i przeprowadziliśmy kampanię 2,5-miesięczną, dzięki której udało się zebrać ponad 200 tysięcy tych kont. To od strony operacyjnej. Fuzja od strony dochodów czy synergii dochodowych, to tutaj bezpośrednio odniosę się do tej obietnicy, którą rok temu opowiedzieliśmy rynkowi, pół roku temu podtrzymaliśmy, czyli synergię na poziomie co najmniej 114 milionów. Powiedzieliśmy już o 120 milionach. Dzisiaj mogę powiedzieć, że będzie to co najmniej 130-140 milionów synergii dochodowych do osiągnięcia, prawda, w całym tym cyklu integracji, czyli na rok 2015. Już dzisiaj widzimy takie przebijające się roślinki, prawda, czyli zwiększającą się produktywność, sprzedaży na pracownika, na oddział, na produkt, którą mierzymy sobie w skali wszystkich oddziałów i ujednoliciliśmy wszystkie nasze rankingi efektywnościowe, które pozwalają nam porównywać efektywność pracy poszczególnych oddziałów i pracowników w całej sieci połączonego banku. Te synergie również wiążą się z podniesieniem niektórych opłat i prowizji, ale też oczywiście w niektórych innych miejscach obniżamy je tak, żeby bardziej ofertę ujednolicić raczej niż wszędzie tylko podnosić. i to razem ze wzrostem wydajności i produktywności całej sieci przejętej, sieci byłego Kredytbanku, daje nam asumpt do pełnego optymizmu, że mogę dzisiaj powiedzieć, że przekroczymy tą obietnicę synergii dochodowych, którą powiedzieliśmy, że będzie rok temu. I trzeci komponent z punktu widzenia rachunku wyników wpływu już dzisiaj, a zwłaszcza za rok, za dwa lata, najważniejszy, czyli synergie kosztowe. Tu również przekraczamy nasze najśmielsze oczekiwania, mogę powiedzieć, zarówno po stronie kosztów operacyjnych, kosztów kadrowych, jesteśmy przed naszym planem. Tutaj obiecaliśmy rynkowi synergię 11-12% skonsolidowanego rachunku wyniku pro forma za rok 2011. W roku 2014-15 dzisiaj mogę powiedzieć, że będzie to więcej niż te 11-12%, co najmniej 13-14% tej łącznej sumy kosztów za tamten rok. Już również w oszczędnościach kosztowych widzimy i Państwo też to widzicie, że porównywalne koszty rok do roku spadły nam o powyżej 7%. Czyli praktycznie jak inne banki mówią o utrzymaniu kosztów, czy widzimy tu i ówdzie pewne przyrosty kosztów, to my mamy te koszty na poziomie minus 7% rok do roku. I to jest ogromna dźwignia naszego rachunku wyników, a to, z czego jestem szczególnie zadowolony, to fakt, że wszystkie nasze elementy business as usual, czyli marża odsetkowa netto, dochody pozaodsetkowe, koszty w ogóle, prawda, i rezerwy, dzieją się, o których zaraz powiem, dzieją się niejako równolegle do procesu fuzji, który nie przeszkadza nam w tym właśnie normalnym prowadzeniu działalności bankowej. Nie ma żadnego disruption tutaj w tym obszarze. Przechodząc teraz do kolejnych dużych agregatów naszego rachunku wyniku, o których chciałem opowiedzieć, to najpierw skupię się na marży odsetkowej netto. Jak popatrzymy sobie na tą ewolucję już między pierwszym a drugim kwartałem z poziomu 3,34 na 3,36 na poziom 3,54, a jakbyśmy tak porównywali mniej więcej jabłka z jabłkami, prawda, bo tutaj ten czwarty kwartał 2012 roku jest kompletnie nieporównywalny, bo to jest dla samego Banku Zachodniego WBK bez konsolidacji z Kredytbankiem, to jakbyśmy tutaj tej amalgamacji dokonali, to byśmy byli tam gdzieś mniej więcej na poziomie 3,15-3,20. Jak z Jejmonem jeździliśmy po inwestorach, to mniej więcej taką liczbę podawaliśmy po całym świecie, że tak na koniec roku mniej więcej wygląda ta blended NIM za cały bank. To proszę popatrzeć teraz mniej więcej z poziomu 3,20 na 3,36 po trzech miesiącach i po kolejnych trzech miesiącach 3,54. Nie mogę obiecać, że taka będzie mniej więcej dynamika tej marży. Niestety chciałbym bardzo, prawda, tego przyrostu marży odsetkowej dalej, ale będziemy na pewno tak mocno patrzeć na miks produktowy, tak, bo jesteśmy skoncentrowani na przede wszystkim przyroście produktów, tych, które nam dają dużą marżę. Czyli dzisiaj to są kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw, kredyty dla korporacji, kredyty property oraz last but not least kredyty w zakresie consumer finance i kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw w segmencie detalicznym. Tam marże rosną i one nam pozwalają skompensować, wiadomo, drogie depozyty. Ale również po stronie pasywnej przeprowadziliśmy ogromny program dostosowania cen depozytów po stronie zarówno byłego Kredytbanku, jak i byłego BZWBK do cen rynkowych. W jakimś sensie Arebur pomógł nam tutaj, można powiedzieć, pomogła nam Rada Polityki Pieniężnej, ponieważ na rynku stało się to jasne, że wszyscy obniżają, wszędzie stopy spadają, wszystkie stopy spadają, wibory spadają, stawki referencyjne spadają, w związku z tym nasze odsetki od naszych depozytów w różnych kategoriach też spadają. Tutaj, nie ukrywam, mieliśmy największe wyzwanie z portfelem depozytów negocjowanych, przejętych po Kredytbanku, ponieważ tam marże były wyjątkowo wysokie. Może pamiętacie Państwo taką kampanię z Manem i Materną sprzed półtora roku, prawda, fruwających, to tam było około 6-7%, prawda, no ale one były rolowane i dzisiaj są już rolowane te depozyty na poziomach dużo, dużo niższych, przy jednoczesnym utrzymaniu 70-75% bazy depozytowej, czyli można powiedzieć, ten disadvantage przekręciliśmy w advantage, bo utrzymaliśmy mocny poziom depozytów przy jednoczesnym miesiąc po miesiącu pracy na marży odsetkowej od depozytów. Przechodząc do drugiej części, czyli dochodów pozaodsetkowych, tutaj mamy kilka bardzo pozytywnych niespodzianek, a więc po pierwsze, pomimo spadku ogólnie marż za ostatnie 18 miesięcy w dochodach z pozycji wymiany walut, my bardzo mocno podnosimy transakcyjność na produkt, na klienta, na oddział. Mierzymy to zgodnie z zasadą, że to, co jest mierzone, jest zrobione, prawda, i to jest odpowiednio zarządzane. Mierzymy to do poziomu pracownika, który się zajmuje walutami we wszystkich segmentach, czyli detalicznym, MŚP, komercyjnym, korporacyjnym i GBM-owym. I to przyniosło fantastyczne rezultaty w ostatnich kilku miesiącach. Dzięki temu ten ubytek wynikający ze znanego Państwu wszystkim zjawiska zmniejszenia marży wejścia platform internetowych do handlu walutami potrafiliśmy skompensować większą transakcyjnością. Podobnie ubytek z tytułu spadku interchange'u nadrobiliśmy również transakcyjnością. I tutaj przyrosty transakcyjności są 25-30% w zależności od kategorii karty debetowej, karty kredytowej, karty prepaidowej. Dzisiaj mogę na przykład podać taką daną statystyczną, że z nowo otwartych ponad 200 tysięcy kont godnych zaufania, 98% ma karty debetowe transakcyjne, prawda? Czyli praktycznie blisko 100% można powiedzieć, a więc ta transakcyjność, transakcjonowalność jest niezwykle wysoka i na tym się bardzo koncentrujemy. Również pozytywną bardzo zaskoczeniem były dochody oraz wolumeny z funduszy inwestycyjnych. Tutaj, jak Państwo wiecie, my nie przejęliśmy KBC Securities, prawda, w ramach całej transakcji. Natomiast no, wielu klientów byłego kredytbanku oscyluje w naturalny sposób do rodziny produktów arkowych, prawda, czyli Banku Zachodniego WBK. My tutaj jakby nie wymuszamy żadnych zachowań, ale po prostu klienci poprzez normalne relacje na poziomie oddziałów z byłego kredytbanku coraz częściej korzystają z produktów Arki, a w związku z tym mieliśmy rekordową od 5 czy 6 lat przyrost netto w maju funduszy inwestycyjnych na poziomie 700 milionów złotych miesiąc do miesiąca. W maju. W czerwcu było to oczywiście słabiej, bo tam cały rynek, wiecie Państwo, jak się zachowywał, ale już w lipcu na przykład jest to znowu, myślę, będzie około 300, za parę dni dane już będą widoczne, 300-400 milionów netto przyrostu, powtarzam, po zróżnicowaniu już z umorzeniami. I to jest bardzo ważne źródło naszych dochodów pozaodsetkowych, z którego cieszymy się, że to dobrze nam pracuje. Teraz cała gama najróżniejszych opłat i prowizji jest sukcesywnie ujednolicana, harmonizowana pomiędzy byłym BZ WBK i byłym kredytbankiem. Tutaj w niektórych miejscach są przyrosty, w niektórych są spadki, w zależności od tego, jak oceniamy dzisiaj rynek, konkurencyjność naszych produktów na rynku oraz zachowanie innych banków. Analizujemy to oczywiście na bieżąco, ale jest to stałe, rosnące źródło naszych dochodów, różnego rodzaju opłaty i prowizje. Na przykład bardzo ładny przyrost ze względu na opłaty na rachunkach kredytowych rejestrujemy w ostatnich miesiącach i wiąże się to między innymi z rosnącym popytem na kredyt w ostatnich też dosłownie 2 miesiącach, bo trudno tu mówić, że od początku roku. Od początku roku była to raczej sytuacja taka bardziej stagnacyjna. Natomiast cieszę się, że patrząc na kolejne miesiące, o czym jeszcze za chwilkę powiem, sytuacja się tutaj poprawia. Trzeci duży taki lewar naszego rachunku wyników, czy czwarty, mówiłem o fuzji, mówiłem o dochodach odsetkowych, o dochodach pozaodsetkowych, czwarty to będą koszty. No i koszty to są naszą bardzo mocną stroną. Już dzisiaj widzicie Państwo wskaźnik kosztów do dochodów na poziomie 46% po odjęciu kosztów integracji, ale to warto podkreślić, że koszty integracji są bardzo mocno jednorazowe i to skrupulatnie tego przestrzegamy. Więc porównując jabłka z jabłkami, mamy dzisiaj poziom cost income 46%. Jak pamiętacie Państwo, przejmowaliśmy organizację, która miała cost income 60%. prawda? Bank Zachodni WBK standalone miał poziom 42% po wyłączeniu kosztów integracji za rok 2012. Czyli 42 plus 60%, wprawdzie tam trzeba by zważyć jeszcze wielkościowo te organizacje. Po połączeniu mieliśmy blisko 50% cost income, dzisiaj mamy już 46%. I ten wskaźnik będzie się poprawiał, między innymi ze względu właśnie na poprawę kosztów. Minus 7% koszty porównywalne rok do roku i ten wskaźnik będzie się jeszcze poprawiał. Tutaj następujące podpozycje chciałbym uwypuklić. Po pierwsze koszty kadrowe. Wykorzystujemy proces naturalnych odejść. On nawet w takiej sytuacji stagnacyjnej utrzymuje się na poziomie 5-6% i bardzo rygorystycznie przestrzegamy polityki niewypełniania wakatów. Praktycznie są to bardziej jednostki, czy może tam w skali całego banku 10, 20, 30 pozycji w ciągu tego półrocza, które z zewnątrz zatrudniliśmy pracownika w momencie, jak opuszczane było jakieś stanowisko. Pewne wyjątki stosujemy też w oddziałach, zwłaszcza w miejscowościach, gdzie nie mamy innych oddziałów, gdzie nie ma naszej centrali, albo gdzieś w pobliżu naszej centrali, prawda, bo nasza centrala składa się zaraz z czterech nóg, przypomnę, Wrocław, Poznań, Warszawa i Lublin. Więc praktycznie jesteśmy bardzo szeroko rozlokowani. W tych miastach, gdzieś tam w odległych zakątkach Polski, jeszcze stosujemy też zatrudnienia zewnętrzne. Ale generalnie wykorzystujemy bardzo, bardzo rygorystycznie proces naturalnych odejść. I dzięki temu mamy nie tylko niższe koszty kadrowe, ale też koszty odpraw potencjalnych dla ludzi są również dużo niższe niż zakładaliśmy, czyli to, co w kosztach integracyjnych, które zresztą pokazujemy za pierwsze półrocze chyba 115 czy coś koło tego, prawda, to tam założyliśmy sobie więcej, nie będę Państwu dokładnie mówił ile, ale więcej już w tym półroczu, bo sądziliśmy, że wyższe będą koszty odpraw, ale ponieważ nie muszą być wyższe, to nie są. I koszty operacyjne, tu jest jeszcze bardziej pozytywna niespodzianka, ponieważ szybciej niż zakładaliśmy wcześniej udaje nam się renegocjować większość kontraktów. Po prostu dzięki połączeniu z kredytbankiem mamy te kontrakty o 60-70% większe w wolumenach, w clearingu, w transakcjach, w systemach transakcyjnych, informatycznych, w zakupach komputerów, w zakupach sprzętu telekomunikacyjnego, w zakupach wszystkiego, od Reutersa poczynając, a na długopisach i ołówkach kończąc i poprzez usługi, prawda? Więc tutaj praktycznie no, bardzo intensywnie obniżamy koszty. Nie mówiąc o tym, że niektóre pozycje, jak na przykład marketing, to tutaj w ogóle nie zwiększamy kosztów, czyli jak na przykład Bank Zachodni wydał na marketing 85 milionów w zeszłym roku, Kredyt Bank 40 milionów, to my w tym roku wydamy 85 milionów, czyli wszystkie koszty marketingowe zostaną jak gdyby wyeliminowane z tamtej przejmowanej jakby organizacji. To jest to jakby stoi za, to jest ta tajemnica takiej bardzo też bardzo dobrego nadzoru nad kosztami. I czwarty duży bardzo komponent naszego rachunku wyników, czyli rezerwy. Mogę powiedzieć, że tutaj nie obserwujemy żadnych dużych negatywnych niespodzianek. My mieliśmy duży jeden case w zeszłym roku w sektorze construction, który już właściwie wszystkie rezerwy, czy ogromną większość rezerw zawiązaliśmy w zeszłym roku. Więc żadnych negatywnych, dodatkowych niespodzianek tutaj z tej strony, z sektora construction się nie spodziewamy. A przypomnę tylko, że poziom ekspozycji kredytowej w tym portfelu to jest 800-900 milionów do łącznej książki 73-74, to jest nieco powyżej 1%. Połączone z ekspozycją pozabilansową to będzie też nie przekraczało 2%, czyli nasza zależność od tego sektora jest bardzo niewielka, a ponadto już mamy rezerwy na ten jeden case, który nas nieprzyjemnie zaskoczył w zeszłym roku. Dzisiaj poziom risk charge to jest 1,09, spadek z pierwszego kwartału 1,11 i myślę, że generalnie należy się tu spodziewać, nie należy się spodziewać negatywnego trendu, jeśli chodzi o risk charge. Tyle, jeżeli chodzi o te główne elementy naszego rachunku wyników. Teraz podsumowując perspektywę, jak patrzymy na kolejne 6-12 miesięcy, to Powiedziałbym w ten sposób. Następuje pewne odbicie, nie jeszcze, to nie jest żaden boom kredytowy, ale pewne odbicie w popycie na kredyt i cieszymy się z tego, ponieważ chcemy rosnąć trochę szybciej niż rynek. Jeżeli nominalny PKB oceniamy pewnie wspólnie w tym roku na około 3%, przyrost kredytów nominalny na poziomie pewnie gdzieś 4-5, może 6%, to w Banku Zachodnim WBK chcemy rosnąć jeszcze kilka punktów procentowych powyżej tego, a zwłaszcza w niektórych segmentach. Nie chcemy rosnąć szybciej niż rynek w portfelu kredytów hipotecznych. Jak Państwo wiecie, odziedziczyliśmy duży portfel kredytów hipotecznych, wystarczy nam tych kredytów. Jesteśmy aktywni na rynku, sprzedajemy około 180 milionów miesięcznie kredytów hipotecznych i to jest więcej niż się spłaca tych kredytów, czyli generalnie nie jest tak, że się wycofaliśmy z tego rynku, ale nie chcemy rosnąć szybciej niż rynek i patrzymy bardzo mocno na marżę na każdym poszczególnym kredycie hipotecznym. I ta marża miesiąc po miesiącu rośnie nam na każdym vintage'u, na każdym miesięczniku tych sprzedawanych kredytów, ale oczywiście w stosunku do 27 miliardów to tego Państwo tam prawie, że nie zauważycie w łącznej marży odsetkowej na kredytach hipotecznych. Dlatego kładziemy ogromny nacisk na to, żeby cała ta nasza pula przejętych 150 tysięcy klientów na kredyty hipoteczne była uproduktawiana, była cross-sellowana. Do każdego klienta wracamy, są zadania na każdy oddział nałożone, żeby nakłaniać klientów dodatkowo jeszcze na usługi, tam gdzie tylko ma to sens z ich punktu widzenia, czyli tam gdzie chcieliby rozszerzyć ofertę produktową z Bankiem Zachodnim WBK. Bardzo rentowny portfel to jest portfel kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw i tutaj chcemy rosnąć szybciej niż rynek. Zdecydowanie. Podam tylko takie dane, których w przeszłości nie podawaliśmy, że marża na tym portfelu w ex-BZWBK była o blisko 2 punkty procentowe wyższa niż na portfelu w ex-KB. I chcemy teraz stopniowo ujednolicać tą marżę, czyli tam na łączna marża na portfelu MŚP również chcemy, żeby rosła. W kredytach konsumenckich z kolei jesteśmy ograniczeni tym progiem 4 razy Lombard, więc jak dzisiaj stopa jest 2,25, prawda, plus Lombard 1,5% razy 4 to jest 15%, to jak możecie sobie Państwo wyobrazić, każda obniżka o 25 bipsów ograniczała nasz backbook również o 1 punkt procentowy, bo 25 razy 4. I z tego punktu widzenia oczywiście cierpimy, ale znosimy to, jak widzicie Państwo, godnie w naszym rachunku wyników i skompensujemy sobie znowu wolumenem. To, co mam tutaj na myśli, sprzedaż kredytów gotówkowych, kredytów konsumpcyjnych jest rekordowa. Za czerwiec ta sprzedaż była na poziomie przewyższającym 300 milionów złotych. Nigdy takiej sprzedaży wcześniej nie mieliśmy, więc znowu wyższym wolumenem kompensujemy sobie ubytek z tytułu tej ustawy lombardowej, prawda, która nie pozwala nam podnosić powyżej pewnego progu oprocentowania. Również zresztą notabene ten popyt się trochę odbudowuje na ten kredyt konsumpcyjny i to są obserwacje znowu z ostatnich dwóch miesięcy, czerwiec, lipiec, które chyba korespondują dobrze z tym, co słyszycie na rynku. Bardzo mocno chcemy rosnąć w kredytach na duże bardzo korporacje, czyli GBM i tutaj wysoki wzrost dwucyfrowy, zdecydowanie nie wykluczyłbym wysokiego wzrostu dwucyfrowego. W kredytach korporacyjnych również wzrost dwucyfrowy jest naszą ambicją, natomiast w kategorii kredytów korporacyjnych pod tytułem property, tam wzrost raczej jednocyfrowy, odbudowujący, spłacające się te kredyty z lekkim podniesieniem marży, taki jest nasz plan, jeśli chodzi o wolumeny kredytowe na kolejne 6-12 miesięcy. Wolumeny depozytowe to jest utrzymywanie udziału w rynku i skrupulatny nadzór nad marżą każdej kategorii depozytów. To jest mantra, którą sobie powtarzamy, no bo oczywiście nie chcemy tracić na tym drogim pieniądzu, prawda, per saldo w tym całym miksie depozytowym, drogim z punktu widzenia oczywiście proporcji depozytów bieżących do ceny pieniądza na rynku międzybankowym. Z punktu widzenia perspektyw na dochody pozaodsetkowe oceniam je również bardzo pozytywnie na zbliżające się kwartały, a to między innymi dlatego, że kładziemy ogromny nacisk na bankowość transakcyjną. I to zarówno w MŚP, w Commercial Banking, w Corporate Banking i w GBM-ie, w Property, to oczywiście troszeczkę trudniej jest mówić o bankowości transakcyjnej, bo tam takaż transakcji za dużo nie ma, poza czasami wymianą walut i IRS-em, ale we wszystkich pozostałych elementach bardzo mocny nacisk kładziemy na cash management, na bankowość transakcyjną i to powoduje, że miesiąc po miesiącu, jak tutaj sobie w tej sali analizujemy rachunek wyników od strony dochodów odsetkowych, pozaodsetkowych każdego segmentu, to ta proporcja idzie w pozytywnym kierunku, z czego się bardzo cieszymy. Koszty na najbliższe 6-12 miesięcy spodziewam się kontynuacji trendu, czyli zmniejszania bazy kosztowej, zarówno kosztów operacyjnych, jak i kosztów kadrowych. Tam będziemy kontynuowali procesy naturalnych odejść pracowniczych i procesy renegocjacji wszystkich najmniejszych kontraktów, prawda, związanych z połączeniem. Oprócz tego zamknęliśmy już 20 oddziałów. W ciągu najbliższych 2 miesięcy zamkniemy kolejne 30 oddziałów. Czyli mniej więcej zgodnie z tym, co Państwu opowiadałem 3 i 6 miesięcy temu, ze względu na to, że część oddziałów jest drzwi w drzwi, ściana w ścianę, na jednej i tej samej ulicy zamkniemy około 50-60 oddziałów i potem już ten proces będzie dużo bardziej taki stabilny, to znaczy co roku będziemy prawdopodobnie eliminować te najsłabsze oddziały, ale takiej dużej fali zamknięć jak teraz, czyli 50-60 oddziałów ze względu na redundancje topograficzne, to już się więcej nie spodziewamy. Ale to zamknięcie też przełoży się na spadek zatrudnienia. Średnio zatrudnienie jest na oddział, można liczyć 6-7 osób, czyli 7 razy 50, prawda, osób, to też około 300 osób odchodzi nam z tytułu właśnie tych zamykanych oddziałów, aczkolwiek część z tych osób jest też relokowana, bo przejęliśmy też oddziały bardzo nisko uetatowione, tak na poziomie 2-3 osoby i do tych oddziałów z kolei dodajemy po jednym etacie, bo no, jak ktoś odchodzi na urlop czy zwolnienie jakieś, to już ten oddział byłby operacyjnie niesprawny. Więc tak z perspektywy kosztów my patrzymy na kolejne 6-12 miesięcy i z kolei z perspektywy rezerw to tutaj nie spodziewamy się żadnych dużych negatywnych elementów, raczej odwrotnie, kładziemy ogromny nacisk na proces recovery, czyli na to, żeby odzyskiwać te kredyty, które są w defolcie, prawda? A mamy ich dużo przejętych też w spadku oraz z byłego BZWBK, więc tworzymy cały nowy pion recovery, prawda? To nie jest, nie zatrudniamy ludzi do niego, ale jakby konsolidujemy pewne funkcje, agregujemy pewne funkcje wewnątrz banku i ten pion ma ogromną koncentrację na metodologii, na politykach, na strategii, konkretnych strategiach, sprzedaż części portfela. Jesteśmy, jak pewnie Państwo widzicie, bardziej aktywni w sprzedaży portfeli SME, konsumenckich, a nawet mid korporacyjnych i dzięki temu bardzo dobrze udaje nam się zarządzać również poziomem rezerw. Podsumowując to wszystko, zanim tutaj za chwilę oddam głosy Ejmonowi, naszemu CFO, to chcę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego pierwszego półrocza, że fuzja czy połączenie z Credit Bankiem wydarzyło nam się w bardzo pozytywnym okresie, bo rzeczywiście jest to rok trudny z punktu widzenia dużego przyrostu wolumenu, dużego przyrostu przychodów, więc kompensujemy to po stronie spadku kosztów i perspektywa na kolejne 6-12 miesięcy widzę też bardzo pozytywnie, bo również widzimy odbijającą się gospodarkę, no może niestety nie do poziomu 4-5% kwartalnie, jeszcze nie teraz, ale nawet na poziom 3% odbicie w czwartym czy pierwszym, drugim kwartale przyszłego roku spowoduje, że będziemy at the cutting edge, będziemy przed innymi, będziemy mogli skorzystać z tej dynamiki, którą mamy, dynamiki wzrostu wolumenów, dynamiki pozyskiwania klientów. Mamy rekordowe przyrosty klientów, czyli to, na czym banki niektóre łącząco się cierpią, prawda, że są obiektem ataku przez innych, to my właściwie nie tylko tego nie widzimy, ale mamy znakomite przyrosty klientów indywidualnych, SME i korporacyjnych. I tak to wszystko zbierając, optymistycznie bardzo patrzę na drugą połowę tego roku i mogę zamknąć tę część mojego wstępu, że spodziewam się wzrostu zysku rok do roku, zysku netto, zysku brutto. Nie powiem o ile dzisiaj, ale myślę, że będzie to zauważalny wzrost zysku, w przeciwieństwie do tego, co niektórzy nasi konkurenci, prawda, mówią, że widzą spadki, prawda, zysku rok do roku. My raczej widzimy wzrost dochodu, wzmocnienie kapitałowe w związku z tym, prawda, mocny współczynnik kapitałowy, spadek cost income i bardzo solidny wskaźnik kredytów do depozytów. Teraz na bardziej szczegółową część naszej opowieści tutaj oddam głos Eamonowi Crowley, naszemu Chief Financial Officer. Proszę bardzo.
Okay, thank you, Mateusz.
Dziękuję, Mateuszu. Zacznijmy od slajdu 18 na prezentacji. Jak już wspominaliśmy podczas prezentacji wyników za pierwszy kwartał, przedstawienie porównania rok do roku jest dosyć trudne. Jednak za nami już drugi kwartał, a porównanie kwartał do kwartału jednoznacznie wskazuje na poprawę we wszystkich pozycjach rachunku. W drugim kwartale wynik z tytułu odsetek wyniósł 798 milionów, czyli 5,8% więcej, kwartał kwartał oraz 1% więcej rok do roku. Włączając pozostały dochód odsetkowy generowany z transakcji walutowych oraz swapowych, które są księgowane w transakcjach finansowych, podstawowy wzrost był rzędu 3,2% kwartał do kwartału. Poziom kredytów pracujących wzrósł o 1% rok do roku w porównaniu do zarządczych danych szacunkowych. Główne wzrosty widoczne w kredytach konsumenckich, MŚP i kredytach biznesowych. Dlaczego przeciwwagą była istotna obniżka stóp procentowych oraz to, że utrzymywaliśmy wysokokosztowe depozyty XKB w pierwszym i drugim kwartale. Zarządzaliśmy marżą odsetkową netto, efektywnie redukując oprocentowanie depozytów zgodnie z warunkami rynkowymi. Musieliśmy także ujednolicić stopy depozytów w XKB z tymi obowiązującymi w Banku Zachodnim, WBK. Większość tego dokonaliśmy w drugim kwartale. Marża odsetkowa netto, włączając punkty słupowe oraz pozycje zabezpieczone, wyniosła 3,54% w drugim kwartale. To był wzrost o 18 punktów bazowych względem pierwszego kwartału. Wyłączając punkty słupowe, marża odsetkowa netto wzrosła o 16 punktów bazowych. Po serii obniżek stóp procentowych, które widzieliśmy, będziemy teraz pracować nad ustabilizowaniem marży odsetkowej netto w kolejnych kwartałach poprzez podwyższenie wolumenu w wybranych segmentach oraz efektywne zarządzanie kosztami finansowania. Teraz slajd 19. Prowizje wzrosły o 4% kwartał do kwartału i o 2% rok do roku. Wzrost w drugim kwartale wynika z wyższej efektywności transakcyjnej klientów na platformie e-biznes i w płatnościach. Na poziom prowizji walutowych wpływ miała korzystna sytuacja rynkowa i pozostałe prowizje były na stabilnym poziomie. Nie widać wysoki poziom prowizji maklerskiej i kredytowych. W ostatnich tygodniach przenieśliśmy wszystkie transakcje już na platformę BZWBK. Jesteśmy już też przygotowani na przeprowadzenie kampanii marketingowej. Ta kampania będzie wspierać działalność transakcyjną banku i wzrost w segmencie prowizji. Slajd 20. Wynik z transakcji finansowych oraz innych wyniósł 201 milionów złotych w drugim kwartale. To jest wzrost o 18,9% kwartał do kwartału. W ujęciu szczegółowym to w drugim kwartale zrealizowany zysk ze sprzedaży obligacji wyniósł 88,7 milionów i był stabilny rok do roku. Zarządzamy naszą marżą, naszą powiększoną książką inwestycyjną z obniżoną dochodowością poprzez repozycjonowanie portfela. Otrzymaliśmy również dywizję dywidendy w wysokości 57 milionów złotych w drugim kwartale, z czego 50 milionów pochodziło od spółek Aviva. Dochód z działalności handlowej netto oraz aktualizacji wyceny wyniósł 29 milionów, obniżony o 47% kwartał do kwartału ze względu na istotne obniżenie stóp, które widzieliśmy w drugim kwartale. Pozostały dochód operacyjny wyniósł 24 miliony. Teraz trochę o kosztach. Wyłączając koszty integracji, koszty obniżyły się o 2% kwartał do kwartału. W ujęciu z perspektywy zarządczych danych szacunkowych obniżyły się 7,2% rok do roku. Na to wpływ miało znaczące obniżenie kosztów zatrudnienia o 2,4% kwartał do kwartału. Liczba etatów obniżyła się w sumie od początku roku o 660 etatów. Jak wspominaliśmy, te obniżki w tym zakresie będą kontynuowane wraz z postępowaniem procesu integracji w 2013.
Koszty administracyjne były o 4,5% wyższe kwartał do kwartału ze względu na wyższe koszty telekomunikacyjne i przesyłek pocztowych w związku z kampaniami komunikacyjnymi, które miały na celu poinformowanie klientów o ofertach produktowych. Jak wykazaliśmy w 2012 roku i w pierwszej połowie 2013 roku, wygenerowaliśmy duże oszczędności w kosztach operacyjnych. Oszczędności te widoczne będą także w drugiej połowie roku wraz z oszczędnościami na wielu kontraktach, które będą aktywowane w ciągu kolejnych kwartałów. W momencie integracji ogłosiliśmy, że koszty integracji wyniosą 430 milionów w ciągu 3 lat, z czego około 40 milionów wydano w 2012 roku. Szacujemy, iż około 270 milionów zostanie wydane w 2013 roku, z czego 115 milionów wykorzystano w pierwszej połowie roku. Poziom nakładów wzrośnie w ciągu najbliższych 2 kwartałów, kiedy nastąpi rebranding oddziałów, będą miały miejsce kampanie marketingowe i wzrosną nakłady na rozwiązania informatyczne. Przechodząc do slajdu 22, podstawowy dochód operacyjny netto wzrósł o 15,2% kwartał do kwartału, a w odniesieniu do szacunkowych danych zarządczych o 11,2%. Powinniśmy też uwzględnić, że kwartał drugi, ta zmiana w kwartale drugim uwzględnia wypłatę dywidendy, która stanowi znaczną pozycję. Slajd 23. Wynik na rezerwach w kwartale drugim wyniósł 200 milionów złotych, podczas gdy rezerwy narastające wynoszą 399 milionów złotych. Rezerwa na zidentyfikowane straty w ujęciu kolektywnym i indywidualnym wyniosła 288 milionów. Rezerwy na niezidentyfikowane straty IBNR spadły o 71 milionów w kwartale drugim, odzwierciedlając przeniesienie wybranych spraw z portfela objętego statusem IBNR do rezerw celowych ze statusem NPL. Doprowadziło to do wzrostu w poziomie NPL z 7,6% na koniec kwartału pierwszego do 8,2% na koniec kwartału drugiego. Sprzedaż portfeli NPL w kwartale drugim wyniosła 121 milionów złotych. Będziemy kontynuowali sprzedaż kredytów NPL w drugiej połowie roku z jednoczesnym aktywnym zarządzaniem portfelem NPL. Tak jak powiedział prezes, obniżymy obecny poziom kredytów niepracujących z obecnego poziomu 8,2%, co stanowi, będziemy redukować ten istotny poziom poprzez aktywne zarządzanie portfelem. Wynik na rezerwach w ujęciu rocznym wyniósł 109 punktów bazowych, wskaźnik pokrycia wyniósł 51,3%, co stanowiło spadek w porównaniu do pierwszego kwartału ze względu na sprzedaż kredytów niepracujących oraz wpływ przejścia spraw do portfela niepracującego. W poprzednich wynikach mówiliśmy, że rezerwy wyniosą 120-130 punktów bazowych za rok, a w oparciu o obecną pozycję być może ten poziom będzie niższy. Jeśli chodzi o sektor budowlany, nasze zaangażowanie bilansowe wobec sektora budowlanego, nie nieruchomościowego, wynosi 1,8 miliarda złotych, a kredyty niepracujące stanowią 790 milionów. wskaźnik pokrycia wynosi 71%, jeśli chodzi o kredyty niepracujące. Saldo pracujące jest zróżnicowane, nie wykazuje koncentracji w ramach pojedynczych zaangażowań i cały czas weryfikujemy poziom rezerw w naszym portfelu budowlanym. Jeśli chodzi o nieruchomości, tak jak w poprzednich kwartałach, nie mieliśmy żadnych niespodzianek w portfelu nieruchomości. Tak jak mówiłem wcześniej, nastąpiło przeniesienie wybranych spraw z IBNR do statusu NPL, co skutkowało wzrostem wskaźnika NPL do 20% całego portfela nieruchomości. Saldo pracujące i niepracujące ogółem wynosi 10,4 miliarda, a wskaźnik rezerw celowych i IBNR portfelu nieruchomości wynosi 30%. Jednak należy zauważyć, że nie uwzględnia to pozytywnego wpływu umowy o podziale ryzyka z grupą KBC, w ramach której belgijska grupa pokryje część strat, jeśli pojawią się one w portfelu nieruchomościowym XKB. Ważne jest również to, że wskaźnik LTV na portfelu nieruchomości wynosi 60%. Tak jak mówiliśmy w poprzednich kwartałach, jeśli chodzi o kredyt na grunt, saldo pracujące, niepracujące wynosi ponad miliard. Udział kredytów niepracujących wynosi 67% ze wskaźnikiem pokrycia na poziomie 35%, co również pozostaje pod pozytywnym wpływem umowy o podziale ryzyka podpisanej z KBC. Podstawowy wskaźnik pokrycia jest wyższy na poziomie 35%. Slajd 24. Zysk netto za pierwszą połowę roku, nie uwzględniając kosztów integracji, wynosi 1,1 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 9,6% rok do roku, a efektywna stopa opodatkowania za pierwszą połowę roku wyniosła 19%, co oczywiście było pod wpływem dywidendy Aviva. Slajd 25. Nie uwzględniając kosztów integracji na poziomie 115 milionów, nasz wskaźnik koszty do dochodów wyniosły 46,2%, czyli bardzo dobre wyniki w tym zakresie, tak jak mówił już o tym prezes. Wskaźnik adekwatności kapitałowej i dobra korekta wartości firmy 1,6 miliarda. 14,3%. Wskaźnik Tier 1 dla grupy wynosi 11,9%. Wskaźniki te odpowiadają naszym przedfuzyjnym oczekiwaniom i będziemy nadal budować naszą pozycję kapitałową w ciągu kolejnych kwartałów. Osiągnęliśmy wskaźnik ROE, nie uwzględniając kosztów integracji, na poziomie 13,8%. Ten poziom ROE liczony jest na podstawie dochodów netto za 4 poprzednie kwartały w ramach średniego kapitału za pierwszą połowę roku i jest w związku z tym delikatnie niedoszacowany i będzie to się korygować w ciągu kolejnych kwartałów. Powinniśmy być świadkami wzrostu ROE i na końcu roku jak gdyby ta wartość się ustabilizuje. Uwzględniając wpływ jednorazowych kosztów integracji, ROE wyniósł 12,6%. Podsumowując, tak jak wspominał prezes, wyniki te podkreślają silną, wiodącą pozycję banku pomimo trudnego otoczenia ekonomicznego i stóp procentowych w kwartale drugim. Bardzo skuteczne zarządzanie kosztami dzięki bieżącym miernikom efektywności realizacji planu fuzji. Efekty działań w zakresie zarządzania kosztami są niezaprzeczalne i stanowią się jeszcze bardziej wyraziste w kolejnych kwartałach. Dobre wyniki w zakresie rezerw z nieznacznym wzrostem procentowym udziału kredytów niepracujących, biorąc pod uwagę, że niektóre sprawy już są kontrolowane w ramach pozycji IBNR i zobaczymy, że tutaj wyniki będą się zmieniać w proporcjach pomiędzy IBNR i kredytami niepracującymi. Silna pozycja kapitałowa ze wskaźnikiem kapitału ogółem na poziomie 14,3% oraz ściśle zarządzaną pozycją płynnościową w otoczeniu spadających stóp procentowych, a także wskaźnikiem kredyty do depozytów na poziomie 94%. To wszystko dobrze pozycjonuje nas dobrze na przyszłość w ramach większego banku. Będziemy utrzymywać wzrost w ramach rosnącej, odbijającej gospodarki, co powinno nastąpić w drugiej połowie tego roku i w bardziej oczywisty sposób w pierwszej połowie roku 2014. Dziękuję bardzo.
Zadawania pytań. Lisa, widzę, że ma ochotę zadać pytanie. Proszę.
I would like to ask.
Chciałabym zapytać o koszty operacyjne. Są jakieś w zakresie kosztów integracji. Chciałabym zapytać o synergie, których oczekujecie w tym roku. Pół roku temu mówiliście o 175 milionach. To są synergie kosztowe. To zostało zrealizowane w zeszłym roku. Chciałabym zatem zapytać, ile z tej kwoty 175 milionów, z tych 100 milionów zostało zrealizowane w pierwszej połowie roku. Obiecaliśmy 175 milionów. To były nasze szacunki. Chcieliśmy przekroczyć tę kwotę. Niektóre pojawią się w rachunku wyników, niektóre będą zanualizowane, pojawią się w przyszłych latach, więc kontrakt na przykład jest renegocjowany od 1 lipca, tak? To jest coś, co będziemy realizować na przykład w drugiej połowie roku, więc wydaje nam się, że te synergie przekroczą zatem 175 milionów w tym roku. Sądzę, że w kolejnym, kiedy będę przedstawiał wyniki za 3 miesiące czy za 6 miesięcy, myślę, że będę w stanie, będziemy w samym rachunku wyników mogli mówić o redukcji o 175 milionów, ale myślę, że w zakresie kontraktów myślę, że będziemy bardzo, bardzo przekroczymy ten poziom. Myślę, że można mówić nawet o 220 milionach. Rozumiem. Przedstawiliście, że te oszczędności pochodzą z fuzji, tak? One przekroczą o 100 milionów te osiągnięte w zeszłym roku. I zastanawiam się, czy obliczyliście, ile z tych 100 milionów zostało już zaksięgowane w rachunku wyników. Czy możemy spodziewać się kolejnego przyspieszenia synergii kosztowych? Tak jak już powiedzieliśmy, tak, oczywiście, cały czas redukujemy bazę kosztową, także te oszczędności będą odzwierciedlone w większym stopniu w drugiej połowie roku, tak? Czyli powiedziałbyś, że poniżej 50% zrealizowaliście. Koszty ogółem 1,7 z BZWBK, 1 miliard z KB, więc mamy 2,7. W połowie roku mamy 7,2%, więc dla całego roku widziałbym 200 milionów, więc powiedziałbym, że im on być może zbyt ostrożnościowo podszedł do tego. Myślę tutaj o 1,752, ale oczekujemy i jeszcze większych redukcji kosztów w ciągu kolejnych 6-12 miesięcy ze względu właśnie na przykład na renegocjację kontraktów.
Jeszcze jedno pytanie. Nie mam poprzedniego raportu przy sobie, muszę to zweryfikować jeszcze raz, ale zasadniczo wyjaśniliście, dlaczego nastąpił spadek w rezerwach IBNR kwartał do kwartału ze względu na tą reklasyfikację niektórych celowych zaangażowań, ale myślę, że nastąpił też spadek z celowych rezerw. Czyli zasadniczo powstaje pytanie, co wpłynęło na to obniżenie rezerw celowych? Czy była to tylko sprzedaż kredytów niepracujących, czy może coś innego? Zasadniczo sprzedaż kredytów niepracujących, co było objęte 100% rezerwą ogólnie, biorąc pod uwagę charakter tych spraw. I to wpłynęło na redukcję, a rezerwy dla zaangażowania pozabilansowe, one są zaksięgowane w IBNR, czy w ramach rezerw celowych? Ponieważ w tym kwartale mieliście jakieś uwolnienia w rezerwach dla zaangażowań pozabilansowych, jakieś 15 milionów. Tak naprawdę i to, ale zasadniczo związane to było z rezerwą IBNR. Dziękuję.
Zapraszam, czy są jeszcze jakieś pytania?
Marcin? W raporcie finansowym widzieliśmy duży poziom niezrealizowanych strat walutowych. Czy to wynika z wartości papierów wartościowych, czy tutaj jakaś restrukturyzacja biznesu walutowego? To tylko ruch kwartał do kwartału, który wynika z dwóch powodów. Zrealizowaliśmy pewne dochody i z drugiej strony 10-letnie wynosiły 4,22, potem 3,92, także biorąc pod uwagę rozmiar naszego portfela generalnie, to stąd wynikają te niezrealizowane straty. Duże widzieliśmy ruchy tutaj na yieldach obligacji w ostatnich miesiącach, czyli to wynika z dwóch powodów. Zrealizowane i niezrealizowane pozycje i obniżenie ogółem wolumenu portfela.
Saldo jest dodatnie, to jest jakieś 0,5 miliarda w ramach saldo zamknięcia, 300 milionów negatywnego, tej negatywnej zmiany, jeśli chodzi o kwartał i połowę roku. Należy zauważyć, że to jest niezrealizowana strata, dlatego mieliśmy pewne odzyski w ramach niezrealizowanych wartości, kiedy stopy zwrotu wróciły do tych niezrealizowanych poziomów. Mam dwa pytania. Jedno dotyczy sprzedaży kredytów niepracujących. Czy możecie określić wielkość 120 milionów i jaki to miało wpływ na rezerwy? Być może niewielki, ale czy możecie podać kwotę? I drugie pytanie jest związane z depozytami 3% kwartał do kwartału. Pytanie moje brzmi, czy to zostało rozbite na klientów PZWBK, kredyt banku porówno, czy dotyczyło tylko klientów kredyt banku? Odpowiadając na drugie pytanie, przede wszystkim to był równy podział w ramach wszystkich portfeli, obydwu portfeli, w związku z czym nie było tutaj żadnej istotnej koncentracji w ramach jakiegoś konkretnego portfela kredyt banku czy bez WBK. Tak naprawdę mamy jeden portfel w tej chwili, to jest 72 miliardy, jeśli chodzi o depozyty, a rzeczywistość sprowadza się do niższych stóp procentowych, a także klientów, którzy wykorzystują swoje zasoby gotówki, czyli ogólnie dotyczyło to po prostu ceny i decyzji klientów, aby wykorzystać swoje depozyty, aby była decyzja o wypłacie dywidendy w kwartale drugim, na przykład po stronie niektórych spółek. Ale dotyczyło to całego portfela, bez jakiejś szczególnej koncentracji w ramach portfela. Oczywiście były jakieś zależności związane z rodzajem produktów. Jeśli chodzi o wpływ sprzedaży, nie mam tutaj kwoty przy sobie. Osobno jeszcze wrócę do tego pytania, ale to są niezabezpieczone kredyty, głównie niezabezpieczone, w związku z czym poziom rezerw tutaj jest znaczny. To jest duży procent z tej kwoty 120 milionów, którą sprzedaliśmy. Pytałeś o wpływ na rezerwy. Chodzi o kwartał do kwartału, a nie o ogólną rezerwę. To jest mniej więcej kilkanaście milionów, ale nie mamy w tej chwili dokładnej kwoty. To nie jest istotna kwota. Na pewno będzie to w sprawozdaniach finansowych, jeśli chodzi o wpływ na rezerwy narastająco. Wpływ również będzie oczywiście, jeśli chodzi o wskaźnik pokrycia, ponieważ te kredyty zasadniczo, to są kredyty, które już zapadły, które mamy już w portfelu od jakiegoś czasu z dużym wskaźnikiem pokrycia.
Czy są jeszcze pytania?
Chciałbym zapytać o kwotę kredytów. Mówiliście, że popyt na kredyty wzrasta we wszystkich segmentach. Ten wzrost nie jest duży, tak jak powiedzieliście. Czy widzicie tutaj wzrost w zakresie spreadów, czy jak tutaj konkurencja wygląda i czy spready wzrastają, szczególnie w segmencie korporacyjnym? Tak, rzeczywiście widzę zwiększony popyt na kredyty w niektórych portfelach w szczególności. Jeżeli chodzi natomiast o spready, one są lepsze, jest konkurencja oczywiście cały czas i presja na to, ale jeżeli chodzi o marżę, to ona jest wyższa. To się oczywiście różni z segmentu do segmentu. Kredyty hipoteczne, widać tutaj poprawę, w property, w segmencie nieruchomości też. Nieruchomości korporacyjne, widzimy tutaj marżę wyższą, nieznacznie w MŚP, istotnie lepiej. To nie mówię tutaj o dwucyfrowym wzroście, natomiast widać tutaj ewidentnie poprawę. W naszej sytuacji nasza czas do decyzji w MŚP i inne aspekty dają nam tutaj przewagę nad konkurencją, jeżeli chodzi o kredyt, na przykład o klientów XKB, nasze decyzje są wydawane o wiele szybciej.
Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie i zapraszam na nieoficjalne spotkanie.
Dziękuję bardzo.